Chcę zwrócić naszą uwagę na ważność Bożego Słowa w naszym życiu. Listu do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. I to będzie ten fragment nas i mnie interesujący, a was chciałbym zachęcić, by on się jakoś przełożył na praktykę. Są tematy, które są bardzo popularne wśród kaznodziei i do nich często wracają. Są takie, które są na fali i trzeba do tych tematów powracać. Zwiastowanie, które zwraca uwagę na moc Bożego Słowa. I apostoł Paweł, pisząc Filipianom, chciałbym też w szereg wersetów przytaczać, powiada: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Są sprawy, o których trzeba często mówić. I apostoł Paweł powiada: mnie się nie nudzi wam przypominać te same rzeczy. Nie szukamy rzeczy, które byłyby spektakularne. Głosimy proste, bardzo, może nawet prymitywne, Boże Słowo. Tak się może to wydawać, ale to Słowo naprawdę działa, zmienia. To Słowo zmienia ludzi, powoduje, że oni poznają Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. I chciałbym też dziś do tej prostej prawdy odnoszącej się do Słowa Bożego wrócić. Ona ma związek z naszą wiarą. Czytacie przecież w Słowie Bożym w Nowym Testamencie, że słuchanie jest z wiary. I jeśli słuchamy Bożego Słowa, jesteśmy budowani. Jesteśmy zbudowani tym Słowem. Wiele doświadczeń przeżywamy. Wiele przeżyć duchowych jest ważnych. Ale to, co ciągle powinniśmy podkreślać, to ważność Słowa Bożego. Chciałbym nas zachęcić do tego, co wyraża ten werset. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Najlepszą rzecz, jaką możemy uczynić, to spojrzeć na Jezusa Chrystusa. Jakie znaczenie dla Niego miało Boże Słowo? Jak On to Słowo traktował? Jak się do Niego odnosił? Przecież był Synem Bożym, właściwie głosił Słowo Boże, mówił, nauczał. Ale jaki był Jego stosunek, jakie relacje do istniejącego, już zapisanego Słowa? Jednym z takich przykładów jest sytuacja, kiedy Jezus Chrystus był kuszony. Pamiętacie tę scenę opisaną w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza i też u Łukasza jest ona opisana. Jezus jest kuszony przez diabła i wystawiany jest na próbę. Diabeł chciał podważyć nawet to, że on jest Bożym Synem. Chciał go wciągnąć w jakieś takie zadanie czy taką sytuację, która, powiedzielibyśmy, byłaby kuglarską, cyrkową. Żeby zachował się jak ktoś, kto pstryknie palcem i stworzy chleb, albo jeszcze coś innego wykona, albo żeby lewitował, no bo jak mu kazał skoczyć z dachu świątyni, właściwie z tego 12-metrowego muru okalającego świątynię, no to przecież musiałby jakoś lecieć, chciałby go w Ikara zamienić. Diabeł próbował podważyć boskość Jezusa Chrystusa. Jakich argumentów użył Jezus? Przecież mógł coś zrobić, mógł go ośmieszyć, mógł diabła ośmieszyć, mógł jako Syn Boży, którego uznajemy też za Boga, mógł diabła wystawić w tym momencie na wielkie pośmiewisko. Mógł mu pokazać wiele innych rzeczy jako ten, który był przy stwarzaniu wszechświata i ziemi. A co Jezus powiedział? Niczego mu nadzwyczajnego nie powiedział. Mówi mu: napisano, napisano. Panu Bogu Twemu pokłon oddawać będziesz. To znaczy, że Jezus jest Bogiem, bo z Nim rozmawiał. To On jest przy Nim. Mówi: oddasz mnie pokłon, a nie ja Tobie. Napisano. Nie samym chlebem człowiek żyje. Napisano. To był argument, jakiego używa Jezus Chrystus. Słowo Boże. On się odwoływał do Starego Testamentu, do tego, co już napisane, do Tory, do zakonu. Tak czasami myślimy sobie, że my, ludzie XX wieku, chrześcijanie XX wieku, Zobligowani jesteśmy do takiej gruntownej, dobrej znajomości Nowego Testamentu. Ale zobaczcie, Nowy Testament naprawdę powstał dopiero po pochwyceniu Jezusa Chrystusa, po Jego wniebowstąpieniu. A najpierw ludzie dysponowali Starym Testamentem i psalmami, i księgami mojżeszowymi. A Jezus do tego słowa się odwołuje. Napisano. A więc zobaczcie, jak ważne jest słowo w życiu człowieka. Skoro było ważne dla Jezusa Chrystusa. On nie używał innych argumentów. Nie mówił diabłu, zaraz tu coś zrobię, że ty się zrobisz taki malutki. Ale powiedział mu, napisane jest. Będziesz według tego słowa musiał postąpić. Będziesz musiał respektować to słowo, na które ja się powołuję. A potem mamy kazanie na górze. Czegoż to Jezus nauczał? Czy przyniósł jakieś wyjątkowo nowe nauczanie? Kiedy czytacie 5, 6, 7 rozdział tego wyjątkowego zwiastowania nazywanego kazaniem na górze, to w wielu miejscach Jezus odwołuje się mówiąc, powiedziano, czyli napisano. Wiecie, jak w różnych sprawach postępować. Napisano. Tak jest powiedziane w zakonie. Ale ja wam powiadam. Dał nową interpretację tego słowa. Dał nowe spojrzenie na to słowo. Jakby zaostrzył. I kiedy podejrzewano go, że przyszedł z niej zakon powiedział. Nie przyszedłem go znieść, ale wypełnić. A więc Boże Słowo w naszym życiu jest absolutnie ważne. To stare słowo, które wydaje się tak bardzo starym, jest ważne. A kiedy przyszedł kiedyś uczony w piśmie do Jezusa Chrystusa z zapytaniem w sprawie zbawienia, nie wygłosił mu Jana 3,16, bo jeszcze nie było. Chociaż mógł przecież powiedzieć, po to przyszedłem, aby zbawić. Ale cóż powiedział Jezus temu uczonemu w piśmie? A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie? Jak czytasz? Nie trzeba szukać nowego objawienia, nowych pomysłów. Słowo Boże powiada, napisane jest wszystko w sprawie zbawienia. Zbyt często ludzie myślą, że muszą odczytać to stare Boże Słowo w jakiś niezwykły, nowy sposób. I dziś obserwujemy, jak są ludzie, którzy próbują interpretować w sposób niezwykły Boże Słowo, w jakiś dziwaczny sposób. Nie czytają tak, jak jest napisane, ale próbują po swojemu je zinterpretować. Mało tego, wielu ludzi szuka różnych objawień, różnych proroctw, wizji. I powiadają, ja się z tym spotkałem osobiście. Człowiek mi powiada, on ma nowe objawienie, a ono jest ważniejsze od tego, co jest w Biblii, bo on ma objawienie tego, czego nie zapisano w Biblii. To idź sobie na targowisko z tym objawieniem. Bóg nigdy nie daje objawienia, które byłoby sprzeczne z tym, które jest w Biblii. Boże objawienia, Boża wizja, Boże proroctwo nigdy nie powoduje, że lud Boży zainspirowany takim objawieniem czy wizją nie będzie w jedności, będzie rozerwany, nie będzie jednakowo myśleć, a głównie, że to będzie sprzeczne z Bożym Słowem. Jezus wszedł do świątyni, a ludzie tam mieli pewną złą praktykę. Co powiedział? Czyż nie napisano? Dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy? Czyż nie napisano? On nie musiał szukać żadnego objawienia, jaka rola ma być świątyni, jaka rola ma być tego miejsca, gdzie ludzie mają się zgromadzać. My nie potrzebujemy nowych objawień, aby wiedzieć, jak żyć przed Bogiem. Ja wiem, to bardzo się kłóci z teologią zielonoświątkową, która kładzie nacisk na chrzest w Duchu Świętym, na wizję i proroctwa. Ja nie jestem przeciw nim, ale jeśli one się nie sprawdzają, jeśli to są nieprawdziwe rzeczy, to prorok musi być osądzony. W Starym Testamencie prorocy byli kamienowani. Ciekawy jestem, ilu dziś by trzeba było ukamienować, bo ich proroctwa się nie sprawdziły. Mają gorące serce dla Boga, ale bardzo często pozwalają, aby ich własne myśli zafunkcjonowały, ich własne pragnienia. Kiedy Jan Chrzciciel miał problem i nie wiedział, czy Jezus jest Mesjaszem, czy nie, poszedł poprosił swoich uczniów, by zapytali, czy to ty jesteś, czy nie. Co Jezus powiedział? Powiedzcie Janowi, co słyszycie i widzicie. To jest ta zasada. Najpierw słyszeć, a potem widzieć. Nie może nigdy wyprzedzić objawienie słyszenia, wyprzedzić Słowa Bożego. Znaki i cuda nie mogą wyprzedzić Słowa Bożego, ale Boże Słowo ma być potwierdzane przez znaki i cuda. Czytajcie 16 rozdział Ewangelii Marka. Tam jest to napisane. Co zrobił Jezus, gdy wszedł kiedyś do synagogi? Zmienił całą liturgię tego miejsca i to, co tam miało być robione? Nie. Oni mieli zwyczaj czytać Boże Słowo. Stanął też i poprosił, aby podano mu księgę. I czytamy, że podano mu zwój Izajasza. I przeczytał. To 4 rozdział Ewangelii Łukasza. A czytał tak. Było tam napisane. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Czy przyniósł jakieś nowe poselstwo? Przeczytał tylko to, co prorok Izajasz już dawno powiedział. Duch Pański nade mną, abym zwiastował Ewangelię ubogim. Nasze zadanie, nasza służba, to znać doskonale Boże Słowo. My musimy je znać. Musimy tym Słowem żyć, w tym Słowie odpoczywać. To Słowo będzie zwiastowaniem dobrej nowiny. My nie jesteśmy powołani, aby ludzi straszyć, aby ludzi przerażać. Boże Słowo jest dane, aby być dobrą nowiną dla tych, którzy czują się zgubieni, zasmuceni, przygnębieni, w depresji, nie wiedzą, jak w swoim życiu sobie radzić, a życie dziś jest bardzo trudne. On jest po to, aby tym Słowem nam służyć. Też przyjdą doświadczenia. Ludzie tak bardzo boją się doświadczeń, tak nie chcą cierpienia, chcą uniknąć bólu. Za wszelką cenę dlatego chcieliby, unikając bólu, pobiec do jakichś nadzwyczajnych uzdrawiaczy, którzy bez bólu pomogą. Ale bardzo często, Słowo Boże też powiada, doświadczenie czegoś uczy. Nie jest przyjemne, list do Hebrajczyków powiada. Na początku to doświadczenie nie jest miłe, ale ono przynosi ulgę, przynosi pożytek. Czegoś nas nauczy. I ludzie są uzdrowieni takim doświadczeniem. To tak jak chirurg, gdy bierze skalpel, to już sama myśl mnie przeraża, że może mnie ktoś ciąć. Sama myśl, że będę cierpieć, że to będzie boleć. I mimo różnych znieczuleń, prawda, często odczuwamy jeszcze ból, a jak nie, to po znieczuleniu. Ale jednak ilu ludziom pomogły nie tylko tabletki, ale czasami wycięcie czegoś, bolesne wycięcie, uratowało niejednemu człowiekowi życie. I list do Hebrajczyków, 12 rozdział powiada, doświadczenie nie jest zwykle przyjemne, ale ono przynosi wielką ulgę naszemu duchowemu życiu. A gdy Jezus szedł z uczniami, zmartwychwstały Jezus Chrystus, który spotkał dwóch uczniów idących do Emaus. Gdy oni tak rozmawiali, przyłączył się do nich. I co jest tam napisane w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Zobaczcie, jak ważne. Jezus nie pokusił się podać im coś nowego. Wrócił do tego starego słowa. Tego słowa, które ma 2000 lat. Już to kiedyś tu na tym miejscu mówiłem, że to stare słowo jest tak ważne. To tak jak to stare słońce. Nigdy się ludziom nie znudziło. Naukowcy mówią, tam ileś miliardów lat ma. Ja się z nimi nie zgadzam. Jestem kreacjonistą i wierzę, że Bóg chciał je takie stare stworzyć. Tak jak stworzył Adama od razu 30-paroletniego. Wcale nie musiał go stwarzać niemowlakiem. On miał od razu ileś tam lat. A drzewa, które stworzył, miały po 150 lat. Jeśli kłamię, udowodnijcie mi. A więc chciałby takie były stare, by taki stary był Adam, by taka była Ewa, miała tyle lat, ile on chciał, bo była odpowiednia dla Adama, więc musiała też mieć odpowiedni wiek. Nie mógł jej dać malutkiej dziewczynki, bo to byłoby śmieszne, prawda? A więc Bóg chciał, by to stare słońce nam grzało. Bóg chciał, aby to stare Boże Słowo, które mamy, dał nam, abyśmy tym Słowem byli zachęcani, budowani. A więc sięgajmy do tego Słowa. A potem uczniowie, kiedy zostali sami, co oni zrobili? Sięgnęli do starego Bożego Słowa. Jest napisane, trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie. A to trwanie w nauce nie było niczym innym, jak przypominaniem Bożego Słowa, tego, co posiadali. Mieli zwoje proroków, psalmy, zakon, Torę, a więc sięgali do tego i uczyli się, jak żyć. I zobaczcie, jak byli wspaniałymi chrześcijanami. My mamy dodatkowo jeszcze Nowy Testament, a ile mamy problemów z tymi nowymi chrześcijanami. Mimo, że mają stare słowo, nowi chrześcijanie nie potrafią często po nowemu, po chrześcijańsku żyć. I to jest dziś moją zachętą. Niech Słowo Boże mieszka w was obficie. Niech to Słowo będzie tym właśnie Słowem, które buduje. Ktoś powiedział tak. Wielu uczęszczających dzisiaj do zborów nie byłoby uważanych za chrześcijan w pierwszym wieku chrześcijaństwa z powodu braku zainteresowania spotkaniami modlitewnymi, braku wierności w działaniu Kościoła, braku i szacunku wobec Boga i Jego Słowa. Czy możemy powiedzieć, że znamy Pisma lepiej od tamtych chrześcijan? Czy znamy Biblię lepiej od nich? Dlaczego jest zatem taka różnica między tym, co oni podkreślali, a tym, czego się oczekuje od chrześcijan? To podkreślamy dziś w dzisiejszym zwiastowaniu. Chcemy być naśladowcami tych pierwszych chrześcijan, pierwszego Kościoła. Myślę, że podstawową różnicą jest rozumienie zbawienia. Wielu ludzi dziś w zborach nie byłoby nigdy uznanych za chrześcijan, ponieważ nigdy nie pokutowali. Chrześcijaninem można być, kiedy się pokutuje, kiedy się wyzna grzech. To jest ta różnica. Dziś wielu kaznodziei mówi, przyjdź do Chrystusa i wszystko będzie dobrze i cacy. Dlatego setki ludzi czasami na różnych mityngach wychodzi, podnoszą ręce, są za Jezusem. Ale czy są z Jezusem? Za Jezusem można być, ale czy są z Jezusem? Czy są gotowi dla tego Jezusa wiele rzeczy zmienić w swoim życiu? Czy są gotowi zrezygnować, ponieść koszt swojego uczniostwa? Nie byliby w pierwszych wiekach nawet uznani za chrześcijan. Dlaczego? Bo nie są posłuszni Bożemu Słowu. Jak wielu dziś chrześcijan jest nieposłusznych. Kiedy mówimy im Boże Słowo, kiedy mówimy, że oczekujemy od nich takiego i takiego chrześcijańskiego zachowania, powiadają, to są pomysły pastora. Dlaczego? Bo nie znają Bożego Słowa. To nie jest mój pomysł. Boże Słowo wyznacza kryteria i wcale nie musicie mnie słuchać. I nie chcę nawet, żebyście mnie słuchali. Słuchajcie Słowa Bożego. Komu jesteśmy posłuszni? Oni byli chrześcijanami, bo byli posłuszni Bożemu Słowu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian powiada, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. To Boże Słowo jest nadzieją naszą. To z tego Słowa płynie pociecha. To z tego Słowa płynie błogosławieństwo. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. To jest napisane, aby chronić nasze życie przed diabelskim zwiedzeniem, przed atakami diabelskimi. On będzie chodził jako lew ryczący, ale nie jest lwem. Boże Słowo powiada, lew z pokolenia Judy jest, baranek Boży. On tylko udaje lwa, straszy. Ale mamy Boże Słowo, aby dać mu odpór, aby powiedzieć, napisano. To Jezus pokazał nam, co możemy w takich sytuacjach robić. Napisano. Ale jak nie wiesz, gdzie to jest napisano, jak się odwołać do tego słowa, może masz szczątkową wiedzę tylko, jak możesz mu powiedzieć, odejdź precz, jak nie wiesz, co napisano, jak mu dać odpór? Swoim własnym słowem? Byli tacy, co powiedzieli, tu też chcemy tu demony wyganiać. No i było takich kilku. Dzieje apostolskie opisują, że diabeł im mocno wygarbował skórę. Powiedział, Pawła to ja znam i wiem, kim on jest, a wy co za jedni? Nawet nie wiecie dokładnie, co jest o mnie napisane. Dlatego znajomość Bożego Słowa jest bardzo ważna. ta pogoń za nowinkarstwem jest niebezpieczna. Ja wiem, że mówię o czymś troszeczkę abstrakcyjnym. I to jest może dla mnie też pewną dumą. I wybaczcie, że teraz jestem dumny z tego powodu. Nas nowinkarstwo ominęło. Myślę, że z braćmi dbamy o to, aby różne dziwne rzeczy, dziwaczne rzeczy omijały naszą społeczność. Nie chcemy tego. Chcemy wam głosić Boże Słowo, trwać w tym Słowie i zachęcać was do trwania w tym Słowie. Niech Słowo Boże Chrystusowe mieszka w was obficie. Naszą powinnością jest znać to Słowo. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. To powiedział Mojżesz. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Zobaczcie, gdybyśmy tak byli konsekwentni, pilnując tego słowa w swoim życiu, ile rzeczy by ominęło nas. Ale bardzo często jest tak, że najpierw coś zrobimy, a potem chcemy dopasować do tej okoliczności Boże Słowo i kartkujemy Biblię, by znaleźć werset, który by uzasadnił nasze postępowanie. Przecież tu jest tak napisane. Ale zasada jest jedna, odwrotna. Najpierw Boże Słowo. Najpierw przeczytaj Boże Słowo, co chce byś czynił, a potem to rób. Wiele inicjatyw nie powiodło się ludziom, za które się brali, ponieważ najpierw mieli inicjatywę, a potem dopasowywali do tej inicjatywy Boże Słowo. I to nie grało, to upadało, to się nie kleiło. Ale jeśli jest najpierw Boże Słowo, Bóg cię przez to Słowo poprowadzi, powie, co masz robić. Ja wierzę, że ta inicjatywa, której się podejmiesz, będzie błogosławiona. Będzie Bóg z tobą, będzie błogosławić twoje wejście i wyjście. I twój biznes nie upadnie, i twoja praca będzie błogosławiona? Myślę, że to jest ważne, byśmy ufali Wszechmogącemu Bogu. Bo jeśli pogonimy za rzeczami, za którymi dziś wielu ludzi goni, czym się to kończy? Przeczytam wam, żeby nie było, że to ja wymyśliłem. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? Co wtedy zostaje? Chciałbym, byście mnie dobrze rozumieli. Nie jestem przeciw proroctwu, wizji i objawieniu. Ale jeśli nie ma przedtem Słowa Bożego, jeśli nie ma znajomości Bożego Słowa, to niestety to jest gonieniem za wiatrem. A gdy to się skończy, co poczniecie? Co poczną ci ludzie, którzy gonili za takimi dziwacznościami? Już pewne rzeczy przebrzmiały, a ludzie stali się duchowymi rozbitkami, bo nie mieli Słowa Bożego. Ich nic nie trzymało, tylko to, co oglądali. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo ludzie tak lubią nie być zapracowani. Co jest łatwiejsze? Łatwiej jest usiąść przed telewizorem i popatrzeć, i obejrzeć obraz, i siedzieć bezmyślnie i patrzeć na obraz, niż wziąć książkę i poczytać, niż wziąć Biblię i poczytać, bo musisz zaangażować swój intelekt, swój czas, swój wysiłek. Siadasz przy Biblii i zaraz usypiasz. No najlepszy środek nasenny. Siadasz przed telewizorem i cię nie usypia. Moja żona potwierdzi to. Ze mną jest odwrotnie. Siadam przed telewizorem i usypiam. Mogę siedzieć przed Biblią do drugiej w nocy. Co lubimy? Dlatego nawet świat to zobaczył. I bije na alarm. Nie umiemy czytać głośno. Jąkamy się. Dzieci przechodzą do sytuacji, kiedy tylko obraz do nich przemawia. Wyobraźnia nie jest uruchamiana. Bo jak patrzysz, nie musisz wyobraźni uruchomić. Jak czytasz, musisz ją uruchomić. Dlatego biją na alarm. Czytajcie dzieciom książki. 20 minut dziennie powiadają. Czytajcie. Dlaczego? Bo grozi nam wtórny analfabetyzm. Ja nie słyszałem kiedyś, jak uczyłem się i studiowałem o dyskografii, tak, czy dyslekcji, dysgrafii, jeszcze tam innym rzeczom. A dzisiaj co drugi to się na to powołuje. Bo analfabeta, bo nie czyta. Bo gapi się tylko w ten szklany niebieski ekran.
Łatwiej jest patrzeć niż czytać. I ludzie wierzący zaczęli iść w takim niedobrym kierunku. Łatwo jest się podekscytować jakimiś objawieniami. Ja znam religie, które się na objawieniach zbudowały i są fałszywymi. I musiano by o nich powiedzieć sekty. Ale unikam tego słowa, bo i o nas ludzie potrafią to powiedzieć. Ale nie na objawieniu budujemy naszą wiarę. Na Bożym Słowie. Ta księga zmieniła świat. Czy nas Biblia jeszcze ekscytuje? Ja znałem braci. Ja taki nie jestem akurat, którzy o 5 rano, gdy z nimi byłem w jednym pokoju, wstawali, klękali i głośno nam czytał. On sobie czytał, no ale robił nam pobudkę. Czytał Biblię na kolanach, głośno. Ale tu jest Boże Słowo w niej zawarte. To nie są słowa ludzkie tylko. Tu są również i słowa ludzi, bo są dekrety cesarzy, są dekrety Dariusza, Cyrusa. To świeccy ludzie. Ale to jest Boże Słowo. Bóg chciał, byśmy to Słowo mieli, byśmy nim dysponowali. Arcybiskup Yorku powiedział tak. Większość mężczyzn i kobiet, chodzi o Anglię, nie modli się, chyba że w chwili przerażenia. Nie czyta Biblii, chyba że szuka słowa do krzyżówki. Ani nie wchodzi do kościoła, jak rok długi, chyba że przychodzi na chrzest, ślub lub pogrzeb. Dramat. I tak prawdopodobnie jest. Ludzie byli poruszeni wydarzeniami w Trade Center, a dzisiaj już podejrzewam, że nie. Trochę im przypomniano te wydarzenia. Tak szybko wracają do dawnego sposobu myślenia. Na początku ludzie siebie zauważali, byli dla siebie życzliwi. Dziś już biegną jak szaleni główną ulicą Brooklynu i potrącają się, nie widząc drugiego człowieka, nie zauważając nikogo. Dalej weszli w swój rytm i dalej mówią, my się nie ugniemy, nikt nas na kolana nie rzuci. Pewno, że nikt. Bóg ich rzuci, już ich raz rzucił, zapominają bardzo szybko. Rzuci ich jeszcze parę razy. Jaką wartość dziś ma dla mnie Boże Słowo, dla was, siostry, bracia, Boże Słowo? Psalmista powiada, Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. 119 psalm, 89 werset. 138 psalm powiada, oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Ludzie szukają nowych rzeczy, ale tak naprawdę to słowo jest wywyższone przez Boga. Boże Słowo, które może dać nam życie. Jak jest napisane w sprawie zbawienia? Co jest napisane? Kto pokutuje i wyzna Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, zbawiony będzie. A kto go nie wyzna, potępiony będzie. Nie możemy stawiać wyżej wszystkiego, co jest tym spektakularnym zjawiskiem ponad Boże Słowo. Najpierw słuchanie, a potem poznanie Bożego Słowa. Kiedy apostoł Paweł nawrócił się, to kiedy był w tym nawróceniu tak zszokowany, padł na ziemię i usłyszał głos mówiący, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? On był przerażony tym, Panie, czego chcesz ode mnie, o co chodzi? Wtedy usłyszał głos, powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Najpierw musiał słuchać, najpierw musiał usłyszeć Boga, a potem było działanie. Tak jest w naszym życiu, najpierw słuchanie, potem działanie. Ewangelia Marka kończy się takim słowem i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał. Oni wszędzie poszli i zwiastowali nic innego, jak tylko Boże Słowo. Nie swoje pomysły, nie swoje objawienia, zwiastowali Boże Słowo, a Pan im pomagał i potwierdzał to zwiastowanie niezwykłymi znakami, cudami, mówieniem językami, tłumaczeniem tych języków, proroctwem, wizją. Oni tym służyli Kościołowi, służyli zborowi, ale najpierw zwiastowali Ewangelię Jezusa Chrystusa. Wszędzie, gdzie uczniowie przychodzili, mówili o Jezusie Chrystusie, zwiastowali Ewangelię zbawienia. A więc dziś centralnym zadaniem chrześcijan jest głoszenie Bożego Słowa i wypełnianie tego Słowa. Nic go nie zastąpi w naszym życiu. Naprawdę nic nie zastąpi wartości Bożego Słowa. Żadne doświadczenie nie powinno zwiększyć, siostro, bracie, twojego zaufania, jeśli ono nie wypływa ze Słowa Bożego. Biblia musi być źródłem i ostatecznym autorytetem naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Nie jeśli wytrwacie w tych różnych dziwnych rzeczach, ale jeśli wytrwacie w moim Słowie, to przeminie. A co zostaje? Słowo Boże. To też już kiedyś, wspominając to, co się działo z naszymi ojcami duchowymi w naszym kościele chociażby, to powiedziałem, gdy byli zamknięci pastorzy w 50. latach, 51., 52. rok, do więzienia, dlatego, że byli kaznodziejami, że zwiastowali słowo, a ludzie przeciwko nim różne rzeczy mówili. Co ich trzymało, gdy spędzali rok, dwa lub kilka miesięcy w więzieniu? To słowo, które znali, bo nie dano im Biblii, ale to, czego się na pamięć nauczyli, to ich trzymało, to im pozwoliło przetrwać ten okres represji. Powtarzali sobie Boże Słowo jeden drugiemu. Co dziś można zrobić? Można czytać Biblię, bo ją mamy. Pamiętam i dziś nawet czasami ośmiesza się ludzi, którzy mają w domu zawieszony tekst Słowa Bożego jako obrazek. I ktoś tak wchodzi, wielki kulturalny człowiek, wielki znawca kultury i obrazów i mówi, o, tu kicz wisi. No dla mnie kiczem, przepraszam bardzo, to dla snobów może jest dobre obrazy na przykład Salwatora Dali, ale dla mnie to jest dopiero kicz. I to jest snobizm, jak ludzie patrzą na jakieś takie bohomazy. Mówimy, że to jest kicz, ale ten kicz niejednemu uratował życie już. To Boże Święte Słowo. Ale jak nie chcesz tego tekstu mieć na ścianie, bo myślisz, że to jest kiczowate, to masz żółte karteczki. Każdego dnia jest dobrze na takiej żółtej karteczce samoprzylepnej napisać sobie jeden werset i wszędzie go mieć, bo to łatwo się przylepia. W samochodzie sobie przylepisz przy kierownicy i stojąc na czerwonych światłach zerkniesz, a jak kończy się dzień, już będziesz znać jeden werset. Jak się kończyć będzie rok, będziesz znać 365 wersetów na pamięć. A te wersety mogą któregoś dnia uratować twoje życie, bo będziesz wiedział, do jakiego słowa możesz się odwołać, jak ważne to słowo będzie. Bóg powiada, bądźcie świętymi. Czy czujemy się świętymi dlatego, bo się czujemy? Bo coś czujesz? Ja się czuję świętym dlatego, bo jest napisane. W Biblii jest napisane. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja się nie zawsze czuję świętym. I wy się nie czujecie świętymi. I wiele razy słyszę od was, bracie, czuję się taki zdołowany. Módlcie się o mnie. Jestem w depresji. Jestem w dołku. Nie czuję tej obecności Bożej. Nie czuję tej świętości. Ale nasza wiara nie opiera się na czuciu. Możesz mieć uczucia, które cię zwiodą. Iluż to ludzi już czuło, że to muszą zrobić. A potem klapa, a potem wstyd, bo miał czucie, ale nie miał słowa od Boga. Miejcie Boże Słowo. Ja mam Boże Słowo i jestem święty, bo Bóg tak w tym świętym Słowie napisał. Świętymi jesteście. Jestem święty, gdy wyznaję Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Gdy był dzień, kiedy pokutowałem i nawróciłem się. Od tego dnia zaczął się proces mojego uświęcenia. I tego dnia nie chcę nigdy zapomnieć. Wielu zapomniało. Wielu ludzi przeszło nad tym do porządku dziennego. Zapomnieli, kiedy składali świadectwo tutaj, w tym miejscu. Nie czują się już poruszeni tym wyznaniem. Zdumiewa mnie, kiedy ludzie przyjmują chrzest gdzieś w łazience, w wannie. Jakie świadectwo to jest? Jest napisane, że chrzest jest świadectwem. Komu to świadectwo składasz? Lustru? I wannie? To jest ludzka głupota, powiem wam. Boże Słowo powiada, ma to być świadectwo. Zaproś do łazienki cały zbór, a to jest niemożliwe, bo rozwalimy ci mieszkanie. Więc jeśli nie, to pójdźmy tam, gdzie to świadectwo możemy całemu światu dać, ludziom. Pójdźmy nad rzekę, jeśli to jest możliwe. Jeśli nie, róbmy to tutaj, bo tu mamy miejsce, gdzie możemy ludziom powiedzieć, to jest świadectwo tego człowieka, że jest dzieckiem Bożym. A chrześcijaństwo z katakumb już dawno wyszło i nie musimy tam do nich włazić. Ezdrasz zgromadził ludzi, co wspominałem, 8 rozdział Nehemiasza. I przyniesiono mu księgę zakonu i czytał. A wszyscy na to czekali tylko. Czekali na Boże Słowo. Dlatego wam swego czasu rozdałem kalendarzyki czytania systematycznego Biblii. Dlatego wam dałem, abyście je czytali. Ponieważ to pozwala na systematyczne czytanie Bożego Słowa. Ci ludzie tam, stojąc przed tym kapłanem, prosili, przeczytaj nam, wyjaśnij. Ludzie byli poruszeni Słowem, zaczęli płakać, byli zdumieni. A Nowy Testament powiada, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Taki jest cel danego nam Bożego Słowa. Abyśmy byli wychowywani, nauczani, zachęcani. Aby Słowo Boże przyniosło efekt w moim życiu, muszę spędzić z Bogiem więcej czasu. Odpowiedzieć na to Słowo, co ono do mnie mówi, co każe mi robić. Wtedy będę w stanie rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe, co jest Boże, a co bezbożne. Czas spędzony z Bogiem Ojcem procentuje w naszym życiu. To tak jak czas spędzony z maleńkim dzieckiem. Kiedy dziecko przywozimy do domu, ze szpitala, noworodka, co ono rozróżnia? Rozróżnia cienie na początku. Słyszy, ale jeszcze nie rozpoznaje ani ojca, ani matki. Musi być minąć czas, aż rozwinie umiejętność rozpoznawania. Zacznie wzrastać. I przyjdzie dzień, to trwa 2-3 tygodnie, kiedy zaczyna widzieć. I widzi matkę, i widzi ojca. A potem uczy się rozróżniania, że to jest ojciec, a to jest mama, a to jest sąsiad, a to jest sąsiadka. A kiedy przychodzi ojciec, ono wierzga nóżkami, cieszy się, a kiedy mama, całe z radości podskakuje, bo zaraz będzie karmione, prawda? A kiedy przychodzi sąsiadka, to często jeszcze się rozpłacze. Albo sąsiad. Ono zaczyna rozpoznawać. Mija czas, a za parę miesięcy ono będzie już rozpoznawać, co do niego mówimy. Ono słyszy, ale nie umie się z nami komunikować. Ono słyszy, że rozmawiamy jako rodzice, ale jeszcze nie rozumie, co mówimy. Ale przychodzi dzień, kiedy zaczyna rozumieć, co mówimy, a potem przychodzi dzień, kiedy zaczyna nam odpowiadać. Tak jest z naszym życiem duchowym. To tak jak dziecko przebywające blisko ojca i matki. Ono rozróżnia głos matki, rozróżnia głos ojca i uczy się mówić. I poznaje język, poznaje słowa. Jakich słów będziecie używali, takim językiem będą wasze dzieci mówiły przecież. Ono umie naśladować was. Kiedy będziemy trwać mocno w Słowie Bożym, w Biblii, kiedy będziemy słuchać i czytać to słowo, ono nauczy nas rozpoznawania Bożego głosu. Nie dacie się zwieść rzeczom, które nie są Boże. Ale jeśli będziesz trwać przy Ojcu, przy Bogu Wszechmogącym i spędzać wiele czasu na czytaniu Bożej Księgi, Bożego Słowa, to zacznie się to zmieniać. Będziesz rozpoznawać Boży głos, będziesz słyszeć, co Bóg do ciebie mówi, będziesz wiedzieć, że tego Bóg oczekuje od ciebie. A więc spędzajmy jak najwięcej czasu z naszym Panem, Bogiem Wszechmogącym. Apostoł Paweł powiedział, że chrześcijanie niektórzy byli podobni do niemowląt, bo ciągle się karmili tylko mleczkiem, a przecież trzeba było zacząć karmić się podstawowym pokarmem. Jeśli chcecie wiedzieć, w jakim stanie jesteście, to spójrzcie na siebie. Ja nie muszę tego robić. Każdy z was może spojrzeć na siebie i powiedzieć, na jakim jest etapie, w jakim miejscu jest swojego chrześcijańskiego życia, gdzie dotarł z czytaniem Biblii. Smutne jest, że czasami chrześcijanie przez całe życie nie przeczytali raz Biblii. Dobrze jest, kiedy ją przeczytasz raz w roku, to jest wspaniale. A Nowy Testament możesz 3 razy w roku przeczytać, czytając równocześnie Stary Testament. To tylko 3 rozdziały dziennie i w niedzielę 4. To tak niewiele, aby przeczytać całą Biblię. Wielu z nas ma problemy i to jest normalne, że przechodzimy kryzysy, doświadczenia, ale wiemy też, gdzie możemy szukać odpowiedzi na to nasze często sfrustrowanie. Ja myślę, że jeśli nie znamy Bożego głosu, jeśli nie będziemy znać głosu Ojca, to mamy taki problem. Wołamy i modlimy się: Panie, mów do mnie. A wiecie, co Bóg mówi? Mówię, mówię. Ale my swoje. Panie, mów do mnie. Mówię, mówię. Aż przychodzi dzień, kiedy usłyszysz nareszcie, że Bóg już dawno mówił, ale ty nie słyszysz. Bóg, kiedy mówi, to musimy mieć też czas, by Go słuchać. Oczywiście nabożeństwo nie jest często najlepszym czasem na słuchanie tego, co Bóg chce powiedzieć w sensie proroctwa i wizji. Jeśli tak będzie, bardzo dobrze. Chciałbym, by te rzeczy miały miejsce. Ale najlepszym miejscem, gdzie możesz usłyszeć Boży głos, to jest twoja komora. Tam wejdź i módl się. I powiedz Panu: Boże, mam z sobą problem. I poczekaj, aż Bóg odpowie. Nie bądź jak ten, kto wchodzi do gabinetu lekarza, mówi: Panie doktorze, tu mnie boli i tu mnie dźga, a tu mnie kręci. No, miłego dnia, panie doktorze. A doktor za nim krzyczy: poczekaj, jeszcze ci recepty nie wypisałem. Wielu chrześcijan wychodzi od społeczności z Bogiem, nie czekając na lekarstwo, nie sięgając po receptę, nie sięgając po Boże Słowo. Zachęcam. Przyjdźmy przed Boże oblicze. Jeśli spodziewasz się, że potrafisz rozumieć i słyszeć Boży głos, nie czytając Biblii, rozczarujesz się, będziesz zawiedziony. Wielu pastorów miałoby, jak ja to ciągle podkreślam, mniej problemów z wieloma wierzącymi ludźmi, gdyby oni znali Biblię, gdyby ją czytali. A kiedy im czasami przytoczą jakiś werset, są tak zaskoczeni, że aż im oczy z orbit mało nie wychodzą. To jest napisane w Biblii? Jakże się czytał? To prawda, że czasami przebiegniemy przed jakimś tekstem, ale podstawą naszego duchowego wzrostu, naszego życia jest Boże Słowo. Dlatego tak na nie dziś szczególnie kładę nacisk. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. A jeśli ono będzie mieszkać w was, będziemy zadowoleni, szczęśliwi, z radością przychodzić tutaj, aby mieć społeczność z tymi, którzy też czytają Boże Słowo. Ja nie przychodzę tylko dlatego, że się nazywasz Iksiński i że masz na imię Marek i Janek, ale przychodzę dlatego, że spotykam tak samo czytających Boże Słowo, którzy są moimi siostrami, moimi braćmi i mam tak wiele z wami wspólnego. I to mnie tak raduje, że jestem gotów nawet w każdej sytuacji, gdy nie mam chęci na to, mówię Bogu: Panie, weź, zduś tego lenia. I muszę wtedy leniowi powiedzieć: popuść, idziemy na nabożeństwo. On się wierzga. Mówi: słuchaj, może sobie dzisiaj damy luz. Mój Bóg mówi, że moje miejsce jest przy słuchaniu Jego świętego słowa. Chcę razem z moimi siostrami i braćmi czytać to Boże święte słowo. Ono jest dla mnie święte. I chciałbym, by dla was było Słowo Chrystusowe. Niech mieszka w was obficie. Trwajmy przy Ojcu naszym, a zobaczymy, jak się będziemy rozwijać, jak dziecko, które wiecznie niemowlęciem nie jest, wiecznie noworodkiem nie jest. Przychodzi dzień, kiedy jest dorosłą osobą. Jesteśmy zdumieni, jak z tego maleńkiego szkraba tak wspaniały człowiek wyrósł, tak mądry, tak nauczony, tak rozsądny. Posłuchał rodziców. To tam miał pierwszy wzór. Wcale nie szkoła uczy, to domy uczą. I tam uczmy też czytania Biblii. A więc też stawiam takie hasło. Czytajcie, skoro świat mówi, czytajcie bajki swoim dzieciom przez 20 minut. Czytajcie swoim dzieciom przez 20 minut głośno Biblię. Czytajcie im, a będą ją znać na pamięć. Ja podziwiam niektóre dzieci, kiedy jestem w niektórych domach, dziecko wcale nie umie czytać. Przewraca kartki Biblii dla dzieci i słowo w słowo powtarza, co tam jest napisane. Na pamięć ją zna. Ktoś musiał mu czytać. Przecież nie zna jeszcze liter. Nie umie czytać. Wspaniali rodzice. Czytali głośno, a dziecko zna teraz to Boże Słowo. Chciałbym, by każdy z nas miał takie głębokie uczucie do Bożego Słowa, tak głęboki szacunek do tego Słowa, którym Bóg przemawia do nas. A wszystkie inne dobre rzeczy Bóg nam da i będziemy błogosławieni.